Dzisiejszy film ma być prawdziwą wizją wojny w Wietnamie. Prawdziwi Amerykanie, prawdziwi Wietnamczycy, prawdziwi dowódcy, no i w końcu prawdziwa bitwa. Reżyser w kilku miejscach przyspieszył nieco akcję, ale oceny ten film ma bardzo dobre. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, program Jak było naprawdę, byliśmy żołnierzami, film z 2002 w reżyserii Randalla Wallace'a. Opowiada o amerykańskim oddziale pułkownika Hala Moora, w tej roli Mel Gibson, który zostaje otoczony przez siły przeciwnika. I dowództwo tak naprawdę spisuje tych żołnierzy na straty. Natomiast Hal Moore ściąga lotnictwo, ściąga artylerię, starając się za wszelką cenę uratować tych żołnierzy, z którymi znalazł się w potrzasku. A jak to rzeczywiście wszystko wyglądało? No i czy ten film możemy nazwać prawdziwą wizją tego, co się wtedy wydarzyło? O tym porozmawiam z moim gościem. Przy mikrofonie dr Jarema Słowiak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dobry wieczór.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Ten film opowiada o konkretnej bitwie Amerykanów podczas wojny w Wietnamie. To nie jest jakby takie ogólne zobrazowanie i robi to, z tego co czytałem, dość dobrze. Przynajmniej tak wynika z opinii.
Tak, jeżeli chodzi o przedstawienie wczesnego okresu tego bezpośredniego zaangażowania, bo Amerykanie byli już wcześniej oczywiście w Wietnamie, ale 65. rok, pojawienie się tych pierwszych regularnych oddziałów, faktycznie robi to dobrze, aczkolwiek tutaj trzeba też dodać, że był pewien zamysł już w książce, na podstawie której jest ten film, i samego filmu, by właśnie przedstawić te rzeczy możliwie realistycznie, a niekoniecznie tak, jak to czyniono w latach 80. na przykład, do czego być może jeszcze wrócimy.
Pewnie, że tak. Chodzi konkretnie o tą bitwę, jak wspomniałem, że jest oparta o konkretnej, że nawiązuje do jednej z konkretnych wydarzeń, to chodzi o bitwę w Dolinie Ladrang, lata 60.
Tak jest, bitwa Ladrang. Tutaj też trzeba powiedzieć, było to pierwsze takie duże starcie tych regularnych sił amerykańskich. Tam zresztą było kilka takich elementów, że coś po raz pierwszy było. Po raz pierwszy Amerykanie starli się w dużej bitwie, po raz pierwszy w dużej bitwie z siłami północno-wietnamskimi, a nie nominalnie Wietkongiem. Też po raz pierwszy zastosowano w trakcie bitwy bombowce strategiczne B-52 do taktycznego wsparcia pola walki. Jak się okazało, jest to możliwe i z dość takim dotkliwym dla Wietnamczyków rezultatem.
Jak w takim razie ten film, albo w ogóle, czy ten film dobrze obrazuje to, co się działo podczas tej bitwy, bo tam jest kompletny chaos?
Tak, mi się wydaje, że tak. To już poruszaliśmy trochę przy naszych spotkaniach na temat II wojny światowej, że generalnie no, wojna jest poukładana, jak się później o niej pisze, prawda, i rysuje na mapach. Natomiast w danym momencie to jest dość chaotyczne przedsięwzięcie.
Tak.
Zgodnie z tym przysłowiem, że każdy plan, prawda, wygląda bardzo dobrze do pierwszego momentu, kiedy styka się z rzeczywistością. Wtedy wszystko się rozlatuje. No tutaj Amerykanie faktycznie jeszcze dodatkowo, jak się okazało, wylądowali, byli otoczeni w pewnym momencie, no to sprawia, że chciano to oddać w filmie, więc to sprawia, że faktycznie z perspektywy widza no czujemy się trochę, to jest zresztą zamiar reżysera i kamerzysty może przede wszystkim, by pokazać, że jesteśmy otoczeni, ze wszystkich stron nas atakują, nie wiadomo, co się dzieje.
Ci oficerowie i dowódcy, z tego co widzimy w filmie, to kiedy usłyszeli, że ten cały oddział został otoczony przez Wietnamczyków, no bo wylądowali po prostu w niefortunnym miejscu, to oni, jeden z nich przynajmniej mówi, że skoro są otoczeni, to są w ogóle straceni i nie ma co ich ratować.
Znaczy, to wydaje się bardziej może pewne oddanie pewnego nastroju niż chyba rzeczywistej sytuacji. Natomiast, bo jednak batalion to jest trochę za duża grupa ludzi, żeby ją po prostu tak spisać na straty. Bo przynajmniej w filmie to tak troszkę wygląda, jak tam jest sugestia, prawda, ewakuowania samego Hala Moora, granego, podpułkownika granego przez Mela Gibsona. Tak, żeby nie zginął ten wysoki rangą oficer. Natomiast ciężko byłoby jednak zakamuflować, zatuszować utratę 400 żołnierzy. I to stratę fatalną, nie rannych, tylko zabitych. Natomiast no to jakby ma przekazać, myślę, widzowi tą skalę zaskoczenia faktycznie tych sztabowców. Aczkolwiek czytając samą oryginalną książkę, którą, jak pan redaktor widzi, państwo może nie, ale przyniosłem, bo 2 lata temu wreszcie
bardzo
ukazało się
książka.
Wydanie. Tak, ukazało się polskie wydanie. No to tutaj nie do końca tak to wyglądało. Znaczy, Amerykanie nie spodziewali się takiej ilości Wietnamczyków, natomiast oni tam celowo zostali wysłani, by tych Wietnamczyków znaleźć i z nimi walczyć.
No ale, no właśnie, ci sztabowcy jakby w ogóle inaczej. Oni podchodzą do tych Wietnamczyków na zasadzie, że to jest jakaś luźna partyzantka, ludzie, którzy pewnie nie mają w ogóle żadnego doświadczenia, którzy nie są w żaden sposób zorganizowani. I oni tam lądują w tej dolinie. Udaje mi się schwytać jednego z tych Wietnamczyków, który mówi, że w ogóle tu jest jakby sztab całej dywizji.
Tak, znaczy tam były, nazwijmy, cała dywizja, to też może przesada w drugą stronę, ale tam były na wstępie już dwa pułki wietnamskie. To przede wszystkim był ten rejon bazowy, więc tam tych oddziałów później pojawiało się na polu bitwy trochę więcej. To jest zresztą oddane, bo tam w pewnym momencie w czasie filmu pojawiają się też ci przysłowiowi partyzanci z Wietkongu w czarnych piżamach, prawda?
Tak.
Ale równocześnie pojawiały się samoloty z napalmem. Natomiast bez wątpienia przewaga liczebna była tu po stronie wietnamskiej. I o ile można powiedzieć, to nie było tak, że oni trafili faktycznie na tych takich lekko uzbrojonych partyzantów, no to z drugiej strony też w późniejszym okresie na przykład Amerykanie musieli się zmagać z przeciwnikiem, który miał wsparcie artyleryjskie z zagranicy z Laosu i można powiedzieć, wtedy to były cięższe miejscami przeprawy. Tutaj problemem było faktycznie głównie to, że wylądowano prawie na przeciwniku i ta przewaga liczebna, mówiąc po prostu przewaga technologiczna, jeszcze nie aż tak drastyczna, jak na przykład współcześnie by ją mieli Amerykanie z takim przeciwnikiem, wtedy no było blisko właśnie. Tam są w tym filmie jest to dość dobrze oddane, że tam ta linia, można powiedzieć, dość balansowała, że tak, niewiele brakowało, żeby została przełamana.
No tam w tym filmie też widzimy, że jeden z tych plutonów, który, no właśnie, w filmie to jest tak, że jeden pluton dostrzega prawdopodobnie zwiadowcę wietnamskiego, idzie w pogoń za nim, po czym okazuje się, że dostaje się w pułapkę.
Tak, tak, tak.
No właśnie, to jest prawdziwe czy nieprawdziwe?
Tak, ten pluton kompanii Bravo faktycznie został odcięty, aczkolwiek to jest, znaczy tutaj przyspieszono pewne wydarzenia, zapewne z powodu medium, jakim jest film. Więc to jest pewne uproszczenie, w którym ten pluton za swoim porucznikiem rzuca się za tym uciekającym Wietnamczykiem.
Tak,
swoją drogą, czy on wciągał w zasadzkę, czy po prostu uciekał, tu można powiedzieć, w filmie jest pewne pytanie, bo w filmie ten Wietnamczyk wygląda na przerażonego, więc jeżeli tylko udaje, to bardzo dobrze mu to wychodzi. Natomiast ten pluton...
Z drugiej strony on jest taki trochę jakby umundurowany?
Znaczy on jest, tak, no on jest umundurowany, więc to był prawdopodobnie jeden właśnie z tych zwiadowców lub po prostu żołnierzy, którzy coś tam robili i nagle rondują Amerykanie dosłownie im na głowie.
To uciekamy.
Dokładnie, no był, jak widać na początku ich nie było aż tylu, więc też każdy z nas prawdopodobnie by raczej w takiej sytuacji uciekał. Natomiast tam była sytuacja, w której ten pluton miał posuwać się do przodu, natomiast on stracił kontakt z resztą kompanii. No a potem okazało się, że te siły północno-wietnamskie są na tyle liczne, że on został odcięty. Natomiast to nie do końca było tak, że oni od początku tak trochę ślepo z tym porucznikiem, który od początku jest tak troszkę sprzedawany jako taki gang ho nadpobudliwy, można powiedzieć.
Troszeczkę, no. Tak.
Więc tutaj jakby pewne uproszczenie na potrzeby filmu, natomiast faktycznie jakby pluton był odcięty i faktycznie ta jego epopeja, w której on dopiero potem zostaje uratowany następnego dnia, to jest tak, jak opisał to Halmur w swojej książce, jak miało miejsce.
To ile żołnierzy przeżyło z tego plutonu? Bo tam się dokonuje właściwie masakra na tych żołnierzach amerykańskich.
No tak, aczkolwiek tam, o ile dobrze pamiętam, bo tutaj jest ta moja obawa, o której wspominałem wcześniej poza fonią, że nie podam dokładnej liczby, ale wydaje mi się, że tam z tego plutonu żebym nie skłamał, jeżeli dobrze pamiętam, chyba było 29 żołnierzy, bo on nie był w pełnej liczebności. Tam wszystkie oddziały amerykańskie, na to zresztą Halmur w swojej książce zwraca uwagę, że jednym z jego problemów było to, że wszystkie jego oddziały nie miały pełnych składów, co też było właśnie pewnym problemem w czasie walki. Ten pluton chyba liczył pierwotnie 29 żołnierzy. Tam zginęło, o ile dobrze pamiętam, 13, 9 było rannych, a reszta nawet nie była draśnięta. Co nie oznacza oczywiście, że nie mieli jakichś szeregu traum, no bo to, że nie mamy otwartych ran, to nie oznacza, że nie poczuliśmy wybuchu granatu obok, albo mówiąc po, że nie jesteśmy straumatyzowani przez kilkadziesiąt godzin ciągłej walki, prawda? Zresztą tam jest w książce dość dobrze oddane, czego w filmie jakby już nie do końca chyba miano czas pokazać, że kiedy pojawiła się ta odsiecz, tam przyszły dwie kompanie nowego batalionu, jeszcze ta oryginalna kompania, to oni obsadzili perymetr, stanęli między tymi żołnierzami, którzy cały czas zalegali. Jak jeden z nich wspomina, oni nie rozumieli, dlaczego ci żołnierze stoją nad nimi, bo przecież cały czas dookoła strzelają. I dopiero po pewnym fakcie zrozumieli, że mogą już stać, bo wcześniej oni jak najbardziej byli przyciśnięci do gruntu, żeby nie ujawnić się Wietnamczykom.
No a cały batalion, rozumiem, poniósł spore straty, nie tylko ten pluton.
Tak, naszą, tam jest jeszcze taka kwestia, że tam były walki te właśnie w Dolinie Jadrang, to są walki na tym lądowisku LZ X-Ray, To pierwsze, najbardziej znane, to z filmu. A potem jeszcze mamy walki na drugim lądowisku, na Albany, gdzie drugi batalion, nie dowodzony przez Halamura, tylko przez jego kolegę, on tam wpada, on dochodzi do czołowego starcia z Wietnamczykami, on tam ponosi de facto jeszcze cięższe straty. I stąd powstała takie ogólne właśnie przekonanie o tym, że Amerykanie tam ponieśli bardzo ciężkie straty, czy wręcz, że ten drugi batalion został wycięty w pień. Co nie było prawdą, ale on poniósł bardzo duże straty.
A tam żołnierze jeszcze przygotowują takie prowizoryczne lądowisko dla helikopterów. Tam wycinają w ogóle drzewa, bo lotnisko, czy teren, na którym mogły lądować te śmigłowce, to Amerykanie utracili.
No tak. Znaczy to,
tak tam, to widzimy w filmie.
Tam, znaczy przede wszystkim też jest kwestia tego, że to pierwotne lądowisko, ono znajdowało się w zasięgu przeciwnika, czyli było tym tak zwanym gorącym lądowiskiem, pod ostrzałem. No stąd jakby też pojawia nam się tutaj postać tego pilota śmigłowca. Maria Cottrella, o ile dobrze pamiętam.
Tak, tak.
Któryś on dostał medal honoru razem ze swoim drugim pilotem. Znaczy dostali dwa, żeby nie było. Właśnie za to, że on, no tam załogi odmawiały lądowania, że lądowisko jest zbyt gorące, nie ewakuowały rannych. On lądował, zabierał rannych, dowoził amunicję, latał zresztą od samego rana do chyba 21 albo 22, co było znacznym przekroczeniem jakichkolwiek norm dla pilotów śmigłowca. Zresztą jest tam oddane w jakimś sensie w filmie, ale to warto podkreślić. Natomiast to lądowisko oczywiście było w zasięgu przeciwnika. Tam trzeba było też je w jakimś sensie przygotować, jeżeli on miałby być takim legalnym właśnie lądowiskiem. Zresztą tam pierwotnie zakładano może jakąś walkę manewrową, a skończyło się na obronie de facto tego perymetru dookoła tej polany.
Wspomnieliśmy o dowódcy tego batalionu, Halmur. No oczywiście postać prawdziwa, jak już zdążyliśmy powiedzieć i zdradzić. Co o nim wiemy? No i jak to się stało, że on został bohaterem amerykańskiej armii?
No tak, znaczy no, bohaterem. To był człowiek...
Z takimi opiniami się przynajmniej spotkałem,
tak,
jak,
znaczy,
jak
ja
czytałem.
Nie wątpię. Tak, i tutaj jest taka kwestia, to był człowiek, który w jakimś sensie nie zdążył na II wojnę światową, bo on wstąpił do West Point w 1942 roku, mimo przyspieszenia kursu West Point z powodu wojny, on de facto zostaje absolwentem, kiedy działania wojenne w Europie już się kończą. On przejdzie swój chrzest bojowy w Korei, ale następnie od połowy lat 50. będzie brał udział w tworzeniu koncepcji wojsk aeromobilnych. No i to jakby sprawia, że on jest taką oczywistą postacią, kiedy zostaje sformowana 11. Dywizja Powietrzno-Szturmowa, do tego, by w niej pełnić jakieś funkcje. Ta dywizja była powołana właśnie do testowania różnych rozwiązań, koncepcji helikoptera jako tego nowego wierzchowca. No i kiedy ona zostaje przekształcona w jednostkę bojową, pierwszą dywizję właśnie kawalerii, no to obejmuje jeden z tych batalionów. No i tutaj no on tym bohaterem zostaje właśnie ze względu na swoje dowodzenie w Dolinie Jadrang, które zarówno wśród jego przełożonych, jego żołnierzy, jak i późniejszych ocen, no wyrasta na tą postać, która była krytyczna, niezbędna do tego, żeby ta walka zakończyła się, znaczy nie zakończyła się klęską Amerykanów, może tak, bo zwycięstwo, no można dyskutować właśnie nad tym, tu jest cała ta dyskusja, jak oceniać zwycięstwo w danej bitwie Amerykanów w Wietnamie, natomiast bez wątpienia, bez Halamura, choć kto wie, kto byłby na jego miejsce, ale jego postać była krytyczna tutaj, żeby Amerykanie tej klęski nie ponieśli. To był oficer wiele wymagający, ale także od siebie i od swoich żołnierzy.
To w filmie też widać. On jest przyjaźnie nastawiony do żołnierzy, ale stawia pewne twarde takie
tak
warunki
jest.
I stawia na twarde szkolenie.
Zwłaszcza swoim oficerom też.
Zwłaszcza
tutaj,
swoim oficerom.
Swoją drogą tutaj jego współautor książki Joseph Galloway, czyli ten dziennikarz, który się pojawia. Tutaj też film pewne rzeczy można powiedzieć odrobinę nam zbija, bo Galloway pojawia się w Dolinie Jadrang, kiedy tymczasem on tam pojawił się z tymi żołnierzami. On już wcześniej się na nich natknął, można powiedzieć. I on swoje pierwsze jakby spotkanie z nimi opisuje, że był tam na takich patrolowaniu wcześniej w rejonie Plejku i po nocy zauważył, że żołnierze się golą i stwierdził, że to właśnie było dla niego zupełnym szokiem. I jego pierwsze spotkanie z Halemurem to było, kiedy on właśnie obchodził pozycję swoich żołnierzy z swoim sierżantem sztabowym i właśnie powiedział, że wszyscy moi żołnierze, dziennikarze też mają być ogoleni, co Galloway stwierdził, że w tym momencie nabrał wielkiego szacunku. Z dzisiejszej perspektywy może się to wydawać trochę też specyficzne, że no bo czy golenie jest takie super ważne na polu bitwy.
Dokładnie.
I tak, z jednej strony nie, z drugiej strony to też oczywiście chodzi o pewne proporcje, bo nie chodzi o to, żeby w czasie, kiedy strzelają do nas, golić się, prawda? Ale z drugiej strony pewne zwyczaje, rytuały, pewne zachowania są bardzo ważne dla utrzymania pewnego konkretnego morale w jednostce wojskowej. I tutaj powiedzmy w czasie tego starcia właśnie mur nie chodził i nie kazał się golić. Natomiast w trakcie działań patrolowych, kiedy po prostu rozbijano obóz, a później go zwijano, no to on podkreślał, że żołnierz ma wyglądać jak żołnierz, a nie dzikus z lasu.
Mówił pan, że Halmur nie zdążył na II wojnę światową, ale na tą wojnę w filmie zdążył sierżant Plumley. Tak, zgrzędliwy weteran II wojny światowej, tak to można określić.
Tak, tak. To jest taka postać, która w filmie ma pewne wątki humorystyczne, mimo że one jakby wynikają z jego braku poczucia humoru, można powiedzieć, tak. Prawda?
Absolutnie sztywny jak dla mnie.
Tak, tak. Taka wręcz postać. Zresztą on był, to Moore faktycznie też w swoim pisze, że to był, jego żołnierze nazywali go jeszcze w okresie przed wojną, w czasie szkolenia, jako przeżuwacza żelaza. Tak na polski to dość koślawo brzmi, ale prawda właśnie z angielskiego tak można to przełożyć. Więc to był taki faktycznie stereotypowy, twardy sierżant, którego słuchali się nawet oficerowie. Aczkolwiek tutaj jest też specyficzna sprawa, bo lata już po książce i po filmie tam jakiś amerykański badacz ponoć przebadał dokumenty Armii Stanów Zjednoczonych, z których miało wynikać, że ta kariera sierżanta nie była aż tak wybitna, jak faktycznie była, co zrodziło pewien szereg kontrowersji w okolicach roku 2016.
A to w filmie z kolei podkreślone jest, że ten sierżant ma jakby spore doświadczenie. Jeżeli dobrze pamiętam, tak. On skakał na spadochronie?
No właśnie tutaj była jedna z tych kontrowersji, bo według tych odznaczeń, które on nosił i tej narracji, która jest chociażby podana w książce, on miał zaliczyć wszystkie skoki bojowe 82. Dywizji w czasie II wojny światowej. Dwa razy we Włoszech, Normandia, a później jeszcze operacja Market Garden. Kiedy właśnie ten badacz miał twierdzić, że on tak naprawdę służył w oddziale szybowcowym, więc tak naprawdę nie odbył jakby tych skoków bojowych. Tutaj by trzeba wejść w archiwalia, bo to też nazwijmy czasami specyfika archiwaliów wojskowych. Niekoniecznie odsłania się łatwo komuś z zewnątrz. Natomiast przynajmniej z tego, co pisze Moore i w ocenie tych żołnierzy, którzy byli szkoleni przez sierżanta Quibleya, on bez wątpienia był weteranem i szkolił ich twardo, ale sprawiedliwie.
Ale sprawiedliwie. A cofnąłbym się jeszcze na sam początek filmu, bo tam jest mowa o tym, że to nie była pierwsza bitwa z Wietnamczykami właśnie w tej dolinie, w tym rejonie w ogóle. Tak. Pojawiają nam się Francuzi wcześniej, 54.
Tak, to jest 54 rok, lipiec tak 54 roku. Tak, to jest odwołanie w samej książce, to też w filmie właśnie znajduje najpierw te intro w jakimś sensie, wstęp, prawda,
tak jest.
Rozbicia tej francuskiej kolumny, później też jakby bazujące na tym wspomnienia czy tego wietnamskiego dowódcy, czy też książkę, którą czyta Hal Moore. No i to była historia grupy mobilnej 100, która została, bo dla wielu ludzi, jeżeli cokolwiek wiedzą o pierwszej wojnie indochińskiej, wiedzą, że Francuzi walczyli z Wietnamczykami, wiedzą, że była bitwa pod Dien Bien Phu, a później bitwa się, znaczy
no bo
wojna
tam była
się
kolonia
kończy.
Francuska.
Tak, Indochiny francuskie faktycznie, natomiast kwestia jest taka, że bitwa o Dien Bien Phu skończyła się 7 maja 54 roku, ale to nie oznaczało końca wojny, bo ostatecznie tam zawieszenie broni wprowadzono w trzech fazach do początku sierpnia 54 roku, ale jeszcze to odczuły się walki, no i właśnie taką dużą bitwą było rozbicie w kilku mniejszych starciach, tak naprawdę właśnie kolumny sformowanej głównie tak grupy mobilnej 100, na którą składały się, no tutaj były pewne uwagi, że to jest pewna nieścisłość, bo ci żołnierze mają wyglądać jak żołnierze Legii Cudzoziemskiej, głównie przez te białe kepi oficerów.
Tak jest.
Natomiast to były jednostki regularnej armii francuskiej, tak zwanych batalionu koreańskiego, walczącego wcześniej w Korei, bardzo elitarnej wówczas jednostki, i też lokalnych oddziałów piechoty kolonialnej. Aczkolwiek mam wrażenie, że w filmie po prostu jakby oddano takie stereotypowe amerykańskie wyobrażenie o francuskim żołnierzu, więc oficer musi mieć kepi białe, żeby nie było wątpliwości. No i żołnierze w tych beretach, co może też miało ich trochę odróżnić, bo Amerykanie, tak, no zwłaszcza do boju, raczej w burdowych beretach nie ruszali.
Ale te francuskie oddziały faktycznie zostały całkowicie zniszczone?
Nie całkowicie, aczkolwiek no to właśnie była klęska. Tam, znaczy, tylko też trzeba powiedzieć, że tam część ostatecznie, bo to była długa kolumna, która przebijała się przez kolejne...
Tak, no bo kilka razy była atakowana, nie
tak, dokładnie. I ona była poszarpana na kawałki, aczkolwiek też trochę inaczej niż w filmie, tam część tych żołnierzy dostała się do niewoli. Mhm. Została wzięta do niewoli, aczkolwiek ten sentyment przekazany w filmie o tym, że zabijmy wszystkich, to następni nie będą chcieli tu przychodzić, można zrozumieć, bo faktycznie ta wojna francusko-wietnamska była dość brutalna z obu stron. I ona też w jakimś sensie miała oddać jakby to, w co pakują się Amerykanie tą dekadę później. Więc myślę, że tutaj ta pewna licencja poetyka została w tym celu zastosowana. Hmm.
Ja bym się jeszcze, może nie cofnął, ale ja bym jeszcze zwrócił uwagę na żony tych oficerów. Żona Moora, kiedy zaczyna przyjeżdżać ten taksówkarz z telegramami od wojska, prawda, że taki a taki oficer zginął, to ta żona Moora nagle prosi tego taksówkarza, żeby to jej właśnie przekazać te wszystkie listy, z każdy, który przyjdzie, i dopiero ona będzie przekazywać z kolei właśnie tak, tym żonom. To jest jakby wymysł, czy raczej rzeczywiście coś takiego było?
Znaczy, jest tu znowu pewna licencja poetyka w tym znaczeniu, że żona Hala Moora faktycznie brała udział w przekazywaniu tej informacji żonom tych żołnierzy i oficerów, którzy mieszkali na tym osiedlu wojskowych, tam gdzie ona zamieszkiwała. Z tym, że działało to w ten sposób, że te taksówki faktycznie to rozwoziły, taksówkarze konkretnie. I tam był szereg nieprzyjemności z tym związanych, bo to było o różnych porach taksówkarze. Była historia przytoczona przez Moora, że jeden z takich tych telegramów został dostarczony przez pijanego taksówkarza w środku nocy, więc siłą rzeczy niezbyt sprzyjające, prawda,
okoliczności
dla dostarczenia takiej informacji. Natomiast żona Hala Moora nie tyle zabrała jakby te telegramy i sama je rozwoziła, natomiast ona jakby, widząc, że taka taksówka się pojawia, ona udawała się do miejsca, gdzie ten taksówkarz dostarcza tą informację, żeby zapewnić wsparcie tej wdowie. Mhm. Natomiast później też, kiedy armia zaczęła organizować ten system w jakiś sposób, ona też skontaktowała się, że ona jako żona dowódcy batalionu, chce, żeby wszystkie informacje o żołnierzach, o zabitych z tego batalionu też trafiały do niej, żeby ona dotrafiała, mogła udać się do tych wdów i rodzin tych zabitych żołnierzy.
To musiało być straszne. A jeszcze wrócę na chwilę do bitwy, bo na samym końcu filmu, no prawie na samym końcu, widzimy, jak Amerykanie przeprowadzają szarże na bagnety.
Tak. No takowej nie było. Podobnie nie było też, nazwijmy tego takiego, to ładnie wyglądało na ekranie, kiedy nagle pojawiają się, prawda, zza wzgórza te helikoptery.
Tak.
No to było takie może dość odrobinę filmowe, bym powiedział, w stylu jak szarża, jak z Braveheartie, taka średniowieczna.
No oni to szarżą właściwie zmuszają, chciałem powiedzieć, Japończyków, Wietnamczyków oczywiście.
Tak jest.
Zmuszają do ucieczki.
Tak. Tam było po prostu, tam było z racji tego, że przybył drugi pluton drugi batalion został też przerzucony na to lądowisko. Amerykanie wykonali tam po prostu po ataku też lotniczym natarcie w stronę tych pozycji sztabu północno-wietnamskiego, który musiał się wycofać. Więc nazwijmy tutaj o tyle to jest faktycznie oddanie rzeczywistości, że ten wietnamski głównodowodzący, który szykował kolejne natarcie, Amerykanie uprzedzili go w jakimś sensie i on z kolei musiał ewakuować swój sztab. To jest o tyle prawdziwe, z tym, że tu też dokonano pewnego skrótu, bo ta trąbka, która notabene jest jakimś takim artefaktem na przestrzeni filmu, choć tak, to trzeba jakby sobie trochę
zdobyta
przypominać.
Zdobyta na Francuzach,
używana w tej bitwie, a później zdobyta, prawda, przez Amerykanów, ona została zdobyta na tym drugim lądowisku Albany, więc jakby tutaj troszkę w celu, żeby ta trąbka była tym takim artefaktem przewijającym się w czasie filmu, to jakby wrzucono ją do tego wcześniejszego etapu bitwy.
A jeszcze bym się zatrzymał przy Wietnamczykach, bo Amerykanie mają taki stosunek, no właśnie, jakby partyzanci, to nawet pada w filmie, oj, muszę znaleźć ten cytat, gdzie to było, armia chce pobić jaskiniowców w czarnych piżamach.
Tak
to widzimy w filmie. Skąd taki w ogóle dysonans? No bo Amerykanie uważają, że Wietnamczycy to jest jakby po prostu zbieranina. Natomiast w filmie widzimy umundurowanych, dobrze uzbrojonych i świetnie zorganizowanych, dobrze znających teren.
Tak, znaczy tutaj z jednej strony oczywiście Amerykanie przybywali, znaczy przede wszystkim trzeba nadać pytanie, powiedziałbym, ile mamy minut albo godzin, bo jako historyk chciałbym nadać kontekst, aczkolwiek będę się streszczał.
Mamy jeszcze 7 minut.
Tak jest, więc będę się streszczał, żeby tego kontekstu nie było bardzo dużo, ale Amerykanie faktycznie przybywali z takim przekonaniem, że po pierwsze będą mieli tych partyzantów, ale też wiedzieli, że przybywają z północy regularne oddziały północno-wietnamskie. To był jeden z powodów, dla których oni tą interwencję regularnych oddziałów w Wietnamie Południowym przeprowadzili. Więc to nie jest tak, że oni wierzyli, że każdy Wietnamczyk nie umie walczyć albo że to nie są regularne oddziały. Natomiast faktycznie oni przybywali, zwłaszcza szeregowi żołnierze, z całym szeregiem stereotypów. I to w jakim sensie tu jest oddane. Aczkolwiek tutaj powiedzmy sobie, jeżeli mówimy o samym filmie, sam film też był chwalony, choć były na przykład zarzuty, że on przywraca jakby taką narrację o heroicznym poświęceniu, że wojna ma jakieś plusy. Pamiętam to jeszcze z 2002 roku. W kontekście, w domyśle, że wcześniejsze filmy o Wietnamie pokazywały tą prawdę o beznadziei i absurdzie tego konfliktu. O czym kiedyś być może porozmawiamy przy okazji tych filmów. Natomiast tutaj były takie zarzuty, natomiast był też chwalony dlatego, że pokazano tych Wietnamczyków. Po pierwsze ich pokazano, po drugie oni nie byli pokazani jako tacy bezosobowi, czasami beztwarzowi przeciwnicy, którzy tylko tam, prawda, gdzieś między drzewami biegają i strzelają.
Bez ławu i składu z reguły.
Tak, tutaj mieliśmy nawet tego podpisanego dowódcę tych pułków północno-wietnamskich też tego żołnierza nienazwanego, ale w okularach, który, prawda, tak ma też ten notatnik, który potem, czy też dziennik, który potem jest podniesiony przez amerykańskiego żołnierza na polu walki.
On nakłada bagnet, jeżeli dobrze pamiętam, chowając się za drzewem. Tak. I widać też to przerażenie u niego.
Tak, a równocześnie jest to powtórzenie w jakimś sensie tej sceny, którą mieliśmy z początku filmu, gdzie wietnamski, jeszcze żołnierz Wietminchu z bagnetem przebija tego francuskiego oficera. Tak. I ta scena toczy się tak samo do momentu, kiedy tam Halmur obraca się i strzela i zabija tego Wietnamczyka.
Tak.
W jakimś sensie to jest taka gra z widzem, że on ma być przekonany, że to wygląda tak samo, będzie tak samo. Nie jest. Natomiast jakby jest tutaj pokazanie tego przeciwnika, powiedziałbym trochę jak mamy filmy o II wojnie światowej i mamy te ujęcia w niemieckim sztabie, prawda, albo że
tak
Niemcy
jest.
Szykują się do natarcia. A więc to za to film był chwalony, bo wcześniej faktycznie Wietnamczycy i to i południowi, i północni, ale przede wszystkim północni, to była jakaś taka wręcz trochę surrealistyczna, nadnaturalna jakaś grupa, jakieś cienie przemykające, prawda, w nocy między drzewami. Głównym przeciwnikiem Amerykanów w filmach, zwłaszcza w trylogii wietnamskiej Olivera Stone'a, byli inni Amerykanie tak naprawdę. Prawda?
Tak.
Demony wojny samych Amerykanów, a Wietnam tylko jako tło. No tutaj Amerykanie walczą z konkretnym przeciwnikiem, a on walczy z Amerykanami.
Batalion Mura był tak. Walczył w składzie 7 Dywizji Kawalerii, prawda?
Tak jest. Znaczy 7 Pułku. 7 Pułku była 1 Dywizja Kawalerii. 7 Pułku tego, który odnoszono tradycją do tego, który został zmasakrowany pod dowództwem Custera, pod Little Bighorn.
Dokładnie tak. W filmie, jak Mur przemawia do oficerów, do żołnierzy, to właściwie to jest jakby cała mieszanka. To nie są tylko Amerykanie, ale także nawet Chińczycy. Nawet obywatele wtedy Związku Radzieckiego. Chodzi o kapitana z Ukrainy. Taki był skład osobowy?
Znaczy to w jakimś... Znaczy ten akurat, ten kapitan z Dmytryuk, o ile dobrze pamiętam nazwisko, był faktycznie z pochodzenia Ukraińcem, choć imię miał już takie trochę amerykańskie. Natomiast on był już z 2 batalionu. Tam faktycznie była pewna mieszanka, jak się spojrzy na listę nazwisk zabitych, która na przykład w książce jest na początku wypisana przez Halamura. Tam trafiają się takie nieoczywiste, nieamerykańskie nazwiska, trochę polskich chociażby, prawda? Przynajmniej z brzmienia. Jest też ten kapitan właśnie dowodzący, to jest bodajże, to jest jedna z kompanii w 2 batalionie. Tam zresztą ponoć, jak to Halmur nazywa, ta kompania miała taki sznyt Legii Cudzoziemskiej, co z polskiej perspektywy brzmi specyficznie. Natomiast bo tam był właśnie ten z pochodzenia Ukrainiec i był też oficer, który z pochodzenia był Brytyjczykiem, co z perspektywy Amerykanów już było egzotyką.
Tak jest.
Więc tam było widać wśród żołnierzy takie poczucie, że mają egzotycznych, zagranicznych oficerów. Natomiast są też Amerykanie pochodzenia japońskiego, chińskiego też, ale to są pojedyncze przypadki. Natomiast tutaj no przede wszystkim duża reprezentacja Latynosów też, co z jednej strony jest oczywiste, z drugiej strony, jak patrzymy właśnie na zabitych, to Los Angeles albo Texas, to są nazwiska właśnie typowo latynoskie.
Moim i Państwa gościem był dr Jarema Słowiak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.